Dobrze. Czyli jak zaczęliśmy pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, to nie jest pierwszy tydzień naszej formacji, ale no, tutaj nam autorzy przedstawiają jako moc Ducha Świętego. Tak? W sumie tego Ducha Świętego, znaczy moc na pewno tam się pojawia, tak? No bo mamy rzeczy, które są po ludzku nierealne, tak? Czy powiedzmy, kiedy Zachariasz i Elżbieta stają rodzicami, chociaż Elżbieta jest niepłodna, już jest w podeszłym wieku, Zachariasz no, młodszy nie jest. A z drugiej strony mamy Maryję, która jest no, panienką, bardzo młodą dziewczyną, prawdopodobnie kilkunastolatką. Także wasze dzieci i wnuki, że tak naprawdę w takim wieku są. I Maryja taka była. I powiedzmy, też rodzi, chociaż mimo tego, że jak to mówi, nie zna męża. Od razu może wyjaśnić. Trochę może będzie tu nieporządek, ale pewne skojarzenie na bieżąco. To, że Maryja mówi, że nie za męża, a jest jednocześnie zaślubiona mężowi, to może powiedzieć, jak to? To nie jest tak, że powiedzmy, że randka w ciemno, tylko słowo znać w języku biblijnym to jest w takim sensie kontakt cielesny. Tak? Ja nie zbliżam się, nie współżyję z mężem, to jak mam być dziecko, tak to rozumiecie. Natomiast może tak od początku. Ten początek, te pierwsze kilka wersetów, to skierowanie do Teofila, to jest bardzo ważna rzecz, bo co znaczy Teofil? Teofil to znaczy kochający Boga. Niektórzy mówią, że to chodzi, że kochany przez Pana Boga, ale wiecie, tak samo jak jest coś tam fil, żeby nie skojarzyć, co mówią o księżach, ale to jest, że ktoś tam kocha, tak? Teofil, czy ten, który kocha Pana Boga. I w pewnym sensie to jest dla każdego z nas. Prawdopodobnie to nie był jakiś konkretny człowiek, do którego Łukasz pisze i Ewangelii i Dzieje Apostolskie, ale to był rzeczywiście uczeń jakiś, czy człowiek, do którego Łukasz to adresuje. Łukasz, on to mówi, że bada pisma, on próbuje tak naprawdę zebrać, żeby komuś to przedstawić, jak on to widzi. To jest pewne jakieś takie sprawozdanie z jego działalności. Łukasz prawie na pewno nie znał osobiście Jezusa jako jedyny z ewangelistów, bo Marek przynajmniej jakieś odrobinę kontaktów miał z Jezusem, przynajmniej tak wygląda. No to nie jest to bezpośrednio napisane, ale przy Marku można podejrzewać, że przynajmniej dwa razy się siebie tak naprawdę tej Ewangelii swojej Marek przedstawił. Raz, że powiedzmy, że kiedy na Gołgie uciekał, że powiem, w Ogrodzie Oliwnym, to był Marek prawdopodobnie sam. Gdzieś tam jest taka scena, kiedy ucieka bez ubrania. To Marek też prawdopodobnie był tym bogatym młodzieńcem zapewne Marek, który gdzieś tam wtedy nie chciał powiedzieć. A Łukasz nie. Łukasz nie znał. Łukasz już był poganinem. Łukasz był lekarzem. Więc tak naprawdę Łukasz ma szansę tylko wtedy poznać, kiedy się pyta, kiedy rozmawia, kiedy można powiedzieć, robi wywiady, wywiad robi, tak? Z tym różnymi ludźmi, może z Maryją, może z apostołami, ze świadkami, tak? On to zbiera, taką pracę reporterską robi i on to daje po to właśnie rzeczywiście, żeby abyś mógł się przekonać o całkowitej pewności nauk, które ci udzielono, tak? Czy on to jest jakby pokazane, że po to jest to w ogóle Pismo Święte, po to jest ta Ewangelia Świętego Łukasza, żebyśmy się jakby upewnili, kim jest Pan Bóg, tak? Żeby pokazać nam, kim On jest, z kim mam do czynienia. I rzeczywiście ten pierwszy rozdział pokazuje no, te początki jeszcze tym przed samym przyjściem Pana Jezusa, jeszcze przed narodzeniem. Te pierwsze, można powiedzieć, 9 miesięcy, tak? czy kilkanaście miesięcy życia i rodziny Maryi, i rodziny Zachariasza. I od czego to się zaczyna? No oczywiście od tej sceny w świątyni, kiedy Zachariasz idzie składać ofiarę. Wiecie, kapłanów było bardzo dużo. Wiecie, Rut Aarona, czy pokolenie Aarona, to byli kapłani lewici. No i tak naprawdę kapłanów było sporo, więc dlatego oni tam musieli losować wręcz, bez to kiedy idzie składać ofiarę. Prawdopodobnie raz w życiu mogli w ogóle składać. Także to taka wyjątkowa sytuacja, na to Pan Bóg czekał. Zobaczcie, Pan Bóg czekał całe życie na ten jeden moment, żeby to pokazać, żeby powiedzieć. Rozmowa, w ogóle te rozmowy, da się tam zauważyć Gabriela z Maryją i z Zachariaszem, one były bliźniacze w jakiś sposób, tak? Jedno podobne rozmowy, Gabriel, też opowiadają o narodzinach. I powiem tak, no bo to są takie dwa kluczowe pytania, tak? Zachariasz pyta się po czym to poznam, że powiedzmy, że także to będzie narodzenie, a Maria się pyta, jak to się stanie, tak? No i wygląda na to, powiedzmy, że rzeczywiście, że to Pismo Święte mówi, że tam, powiedzmy, że brakuje wiary u Zachariasza, a u Marii no nic nie pisze, że brakuje wiary. Czym się różnią te zdania? No troszkę się różnią, ale ja bym stwierdził, że trzeba by spojrzeć jednak przez na Pana Boga, który patrzy inaczej, tak? Jak jest w księdze Samuela namaszczenie Dawida na króla, no to Pan Bóg mówi, nie tak patrzy człowiek, jak patrzy Pan Bóg, tak? Pan Bóg patrzy na serce. My możemy zewnętrznie powiedzieć, że są prawie te same zdania, ale Pan Bóg wie, że w jednym pytaniu Maryi chodzi o to, nie tylko, że ja w to nie wierzę, tylko po prostu no, z ciekawości, jak to ma być, tak? A ten jednak, powiedzmy, mówi, ale weź mi to udowodni, tak? Udowodni mi, że tutaj, że to dziecko będzie, tak? No i w tym sensie rzeczywiście jakiś dostał dowód, tak? No coś się wydarzyło z nim. Natomiast taka ciekawostka, któryś chyba z ojców Kościoła, mówiąc a propos tego wyciszenia, powiedzmy, Zachariasza, to mówi tak, ponieważ, zobaczcie, jaki Najświętszy jest przedstawiany? Najświętszy jest głos wołającego na pustyni, tak? Czyli zobaczcie, czyli właśnie wtedy, kiedy później po narodzeniu Jana Chrzciciela przywracany jest głos, no to właśnie jest pokazane, że można powiedzieć, była ta cisza potrzebna, żeby ten głos mógł zabrzmieć, wybrzmieć. Zobaczcie, jak mamy Wielki Post, to nie śpiewa się Alleluja. Mimo tego, że każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania. Tak? Dlaczego? Po to, żeby zmartwychwstanie Wielkanoc to Alleluja zabrzmiało. Można powiedzieć, że Zachariasz po to był cicho, żeby ten głos zapowiadający Jezusa, tak jest wolna ciała, żeby mógł wybrzmieć bardzo mocno. Dlatego Pan Bóg mi daje ciszę. Oczywiście pytanie, czy to kara, czy dar. Też nie potrafię na to odpowiedzieć. Znaczy, w jaki sposób dar? No, chociaż w taki sposób przedstawione, że dlatego, że nie uwierzyłeś, to będziesz, no to brzmi wyraźnie jak kara, tak? Natomiast ja nie wierzę w takie kary Pana Boga. Znaczy, to prędzej jakiś dopust Pana Boga, tak? Czasami Pan Bóg pozwala ponieść konsekwencje, tylko jakie konsekwencje? No, gdzie był problem z wiarą Zachariasza, tak? Być może problem był taki, że zobaczcie, to Gabriel mówi tak, twoje modlitwy zostały wysłuchane. Być może problem taki, że on nie wierzył w to, że Pan Bóg wysłuchał modlitwy. On nie wierzył w to, że Pan Bóg jest tak bardzo mocny. I tu jest jakiś taki problem. Natomiast czy z tego powodu został karany? Wiecie, czy jest ktokolwiek z nas, który we wszystko 100% wierzy? Nie jesteśmy doskonali. Mamy grzeszną naturę. I nie sposób, czyli tak naprawdę każdy mógłby z nas mieć 9 miesięcy albo więcej, no, powiedzmy, w jakiejś ciszy, tak? Co więcej, Pismo Święte mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I naprawdę każdy mógłby rzeczywiście zostać ukarany śmiercią. A dlaczego tak? No mówię, to jest jakiś sposób rzeczywiście wybrania, czy doświadczenia, czy być może pokazania Zachariaszowi i tym ludziom, znaczy, bo dzięki temu, że Zachariasz wyszedł przed tą świątynię i pokazał, że nic nie mówi, to oni się domyślili, że to musiał mieć wizję, tak? Może rzeczywiście Pan Bóg dał takie trudne doświadczenie po to, żeby zobaczyć coś, czego tam się dzieje. Bo kiedy Zachariasz ostatecznie, kiedy Jan się rodzi, kiedy Zachariasz wyśpiewuje te wszystkie hymny piękne, no to wtedy mówią, czym będzie to dziecko, tak? Jeżeli takie rzeczy się dzieją, tak? Jeżeli takie cuda się dzieją, tak? Czyli być może potrzebne było takie trudne doświadczenie dla Zachariasza, no trudne, chcąc nie chcąc, tak? Po to, żeby pokazać wielkość Pana Boga, żeby pokazać, że to nie jest byle jaka sprawa. Że wchodzimy w jakąś rzecz po ludzku niewyobrażalną, tak? Oczywiście, czy można w jednej chwili stracić słuch? Pewno można. Jakichś tam wybuchów, jakichś traum, jakichś psychicznych rzeczy można zablokować chyba sobie swój słuch, tak? Ale wiesz, aby w takim miejscu, w momencie się pojawia, kiedy idzie do świątyni, traci słuch, znaczy mowę, przepraszam. Mowę. Ale byśmy. Chociaż tak naprawdę niektórzy mówią, że mowa i ze słuchem idzie w parze, bo jeżeli na przykład człowiek, który nigdy nie słyszał, ma problem mówić. Bo człowiek odtwarza powiedzmy dźwięki. Czyli jeżeli nawet mamy do czynienia z osobami głuchoniemymi, czy może inaczej, nieme osoby, inaczej, głuche osoby mają problem mówić, że niewyraźne dźwięki, bo nie wiedzą, z czego mają to odtwarzać. Ja mówię trochę tak chaotycznie, przepraszam, ale mówię, ja nie jestem, to przygotowanie moje jest takie, jakie jest. Mamy, rzeczywiście mamy tutaj Zachariasza, który rozmawia, który nie wierzy, który traci głos, i mamy Maryję, która wierzy, która rzeczywiście jest otwarta. Oczywiście, czym się różnią te sceny jeszcze? No niektórzy to mówią, że Maria gdzieś tam w tym momencie była, bo ona, Maria w ogóle była młodą dziewczynką, ale z tradycji zapokryfów wiemy, że Maria była ofiarowana w świątyni. Do końca nie wiadomo, gdzie się działa ta scena. Być może nawet w świątyni jerozolimskiej paradoksalnie. Bo ona była jako mała dziewczynka oddana na jest nawet święto ofiarowanie Maryi, chyba w listopadzie, któregoś tam listopada. Właśnie, że Maria została ofiarowana na służbę Panu Bogu i właśnie Kościołowi, być może świątyni, on tam była ta scena, także to wie. Widzicie, tu Zachariasz w świątyni, a Maria, czy to dom rodzinny, czy świątynia, tego nie wiemy. Ale wiesz, ale na pewno ona była omodlona była, że ofiarowała swoje serce w ciszy, w jakiejś pokorze. Wiecie, tak swoją drogą też pytanie, co oni widzieli? Tu ojciec Szóstak twierdzi, że oni nic nie widzieli. Znaczy, co więcej, znaczy, powiedzmy, że to w sercu się wszystko działo. Ja mam tu wątpliwości co do tego, natomiast anioł w ogóle nie ma postaci. Anioł nic nie wygląda, anioł nie ma skrzydeł. Co oni widzieli? Nie wiem. Wiecie, to jest tak skomplikowana sprawa, że wiecie, że to byłoby nie fair, by powiedzieć, dobra, że Zachariasz to jest, znaczy Maria to jest super, a Zachariasz jest B. Wiecie, to tak, myślę, że wielu z nas ma różne natchnienia Ducha Świętego, gdy wielu z nas mówi jakoś anioł, pytanie, czy my słyszymy, czy my w to wierzymy, czy my za tym idziemy, nie wiem. Dobra, natomiast tak, Maria, która idzie, która po tej zwiastce niewiastowania, która po prostu rozmawia, rozważa w sercu. W ogóle zobaczcie, to jest tak, że Maria jest nazwana pełnią łaski. To znaczy, ona była przepełniona Duchem Świętym już wtedy. Pan Bóg ją przygotowywał. My, oczywiście, Kościół uznaje dogmat o niepokalanym poczęciu, tak? Z Pisma Świętego to nie wynika bezpośrednio. Chociaż niektórzy mówią pełnia łaski, to znaczy, że wszystkie łaski są w niej. Czyli łaska, powiedzmy, życia bez grzechu pierworodnego też w niej była, tak? Ale dopiero Kościół w połowie XIX wieku uznał jako dogmat, że musiała być niepokalanie poczęta. Ale prawdopodobnie rzeczywiście była przepełniona Duchem Świętym. Prawdopodobnie rzeczywiście była bez grzechu. Prawdopodobnie nie miała takich grzesznych braków wierzy, no ale rzeczywiście jakiś sposób pokory na pewno było i potrzeba. Znaczy pokorę, na pewno miała pokorę i dlatego to była otwarta na to wszystko. Natomiast może Zachariasz w jakiś sposób tak naprawdę dosyć sposób zdawkowy rozmawiał z tym aniołem, a Maria jednak była bardziej na to otwarta. Tak? To jest właśnie pytanie o naszą wiarę, o naszą relację z Panem Bogiem, naszą modlitwę. Czy my Panu Bogu, powiedzmy, nazwijmy to, odhaczamy, dobra, teraz odmówimy to i to, czy w ten sposób rozmawiamy, pytamy i chcemy słuchać. A na ile tylko, powiedzmy, tylko przedstawiamy swoje wyobrażenia, swoje plany, to jest tak i to na pewno musi być tak, a jak nie, to mi się nie podoba i nie wiem, zabiorę swoje zabawki i idę tak, do siebie, tak. No Zachariasz trochę tak się zachował, powiedzmy, może go zszokowało, ale powiedzmy, tak naprawdę rzeczywiście nie chciał wejść w słuchanie tego, co Pan Bóg mówi, tylko przy swoim postawie. Maria, która otwiera się na życie, otwiera się na Pana Boga, nie zostawia tego sama sobie, tylko idzie do Elżbiety i to jest też piękna rzecz. Tam jest to piękne spotkanie Jana Chrzciciela, Jezusa, Maryi, Elżbiety. Tutaj chyba najbardziej widać to działanie Ducha Świętego, tak? Mówię, bo o ile rzeczywiście ten anioł się mógł pojawić im w głowie, a nie z zewnątrz, mówię, nie wiadomo, o tyle to, że powiedzmy, że Elżbieta mówi, że jej dziesiątko się poruszyło na samą myśl spotkania z Panem Bogiem, z Maryją. Wiecie, to ile osób musiało wiedzieć o tym, że Maria jest w ciąży w tym czasie, tak? A Elżbieta mówi, matka mojego Pana, tak? To jest tutaj rzeczywiście jest natchnienie Ducha Świętego, wyraźnie. Mówi, bo tamci jakieś mieli wizję, a Elżbieta miała tylko natchnienie, tak? Także tutaj to jest to, mieć taką wiarę, mieć taką relację z Panem Bogiem, żeby rzeczywiście, żeby w drugim człowieku poznać Pana Boga. Żeby zobaczyć to, co ludzie nie widzą, żeby zobaczyć to, co sercem. Zobaczcie właśnie to, co mówiłem, że Pan patrzy sercem. Elżbieta w tym sensie też pewnie spływała sercem. To jest to. Ale może dlatego, że zobaczyła, że się cud w niej dokonał. Myślę, że warto prosić Ducha Świętego właśnie o takie, żeby umieć patrzeć sercem, żeby dostrzegać to, co niewidzialne do oczu. To jest możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Hymn uwielbienia. No tutaj konferencję o uwielbieniu miałem i to było takie przygotowane, nie to, co teraz mówię. Ale wiecie, to jest wzór. Notabene chyba wtedy mówiłem właśnie, że te wzorcowe uwielbienia to właśnie to jest Magnificat i właśnie Benedictus, czyli te hymny właśnie z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. I myślę, że warto się tym modlić, tak? Bo to mówię, to zobaczcie, oni tam nie proszą, oni tam nie przepraszają. Oni wielbią, oni dziękują, tak? Wielkie rzeczy się dzieją. I to jest coś, co jest wzorem dla naszej modlitwy, żebyśmy rzeczywiście wielbili. To jest modlitwa Ducha Świętego. Modlitwa właśnie rzeczywiście przepełniona Duchem Świętym. Oni tam prorokują. To jest w jakimś sensie takie mówienie w mocy Pana Boga i myślę, że tego Ducha Świętego warto cały czas przezywać. Ten Duch Święty rzeczywiście tam się przewija przez cały ten rozdział w takiej czy innej formie, nawet jeżeli o nim nie słychać. Ale to, że Elżbieta odczuwa, że Jan Chrzciciel w łonie Matki odczuwa przyjście Jezusa i to, że myślę, że jest hymn uwielbienia Maryi i Zachariasza, to też jest prawo Ducha Świętego. Co my tam jeszcze dalej mamy? Znaczy, Maria też wielbi Pana Boga, natomiast narodzenie na Jana Chrzciciela. Tutaj mowa jest o takiej jedności, o jedności Elżbiety i Zachariasza. No, na pewno jest, tak? Natomiast wiecie, ja tak próbowałem się wczytać i nie zauważyłem tego, czy ktoś nadał to imię. Bo ile przy Jezusie to było, że ma nadać imię Jezus, tak? A tutaj przynajmniej się było wcześniej, że będzie Jan? Tak? Natomiast właśnie rzecz, przyznanie, skąd Elżbieta wie, że ma być Jan? Tak? To jest właśnie wiadomo, że tam było, natomiast jakieś tam próbowałem.
Czemu nadasz imię Jan?
Okej, dobra, ale właśnie zobaczcie, ale kto nada? Normalnie rzecz biorąc, ojciec nadawał.
No.
A ta matka pierwsza, powiedzmy, dzisiaj rzeczywiście, powiedzmy, wyszła Jan. Czy oni się wcześniej porozumiewali? No bo ona pierwsza powiedziała, że powiedzmy, będzie na imię, tak?
A on nie mówił.
On jeszcze nie mówił.
A może pisał?
Może tak naprawdę być, ale też pokazuje, czy się dowiedziała. Nie wiemy, czy się dowiedziała.
Oczami serca.
Czy właśnie rzeczywiście tak samo jak poznała Maryję, że to moja matka mojego Pana, to być może Pan Bóg jej powiedział, że Jan, tak? Gdzie to wchodzi w jakieś charyzmaty poznania, tak? Świata poznania różnego rodzaju, ale to wiecie, to jest piękne, tak? Natomiast wiesz, jeżeli byśmy. Oczywiście, być może to jest to, że Duch Święty jej podpowiedział. Czyli Duch Święty jej to powiedział, to co Zachariaszowi powiedział ja, co powiedział Gabriel, tak? Może Zachariasz przekazał rzeczywiście na jakiejś tablicy wcześniej, że to będzie Jan. Tego nie wiemy, tak? Natomiast rzeczywiście to, tak czy inaczej, za tym stoi Duch Święty. Za tym, że oni nadali to jedno imię, tak? No chyba Zachariaszowi to już nic nie pozostało, tak? No co wiesz, widzi Gabriela, mówi, że będzie cud, później 9 miesięcy jest ciszy i on mówi, że rzeczywiście ten cud realizuje, to już nie wiem, musiałbym zatwardzić albo powiedzieć sorry, ja wiem lepiej, tak? Już z wszystkich złudzeń, wszelkich swoich wyobrażeń, powiedzmy, już został mocno, jak to powiedzieć, oczyszczony, więc jak mu Gabriel powiedział, że on ci Jan, to napisał Jan, także jemu nic nie pozostało, natomiast bardziej ciekawe jest to, że Elżbieta. Ale wiecie, to, że razem powiedzieli Jan, to jednak pokazuje, że się ta jedność jest, ale to jest pokazuje, że ta jedność jest darem Ducha Świętego, że to Pan Bóg daje jedność. Zobaczcie, w ogóle, no Jezus, który w trakcie ostatniej wieczerzy modli się o jedność. Słowo diabeł, diabolos jest ten, który dzieje. Tak, czyli jedność jest właśnie Bożą rzeczą. Jedność wypływająca z Trójcy Świętej, jedność i Trójcy Świętej. No i hymn Zachariasza, no minimalnie powiedziałem o tym, natomiast też jakby te hymny też są bardzo podobne Zachariasza i Maryi. Też o wielkich rzeczach, też o historii, o pewnych sprawach i to pokazanie, jak ten Duch Święty prowadzi, jak tam tych wszystkich tam uczy pokory, jak tam gdzieś tam strąca władców tronu. To mówię tak, że tak bardzo, bardzo skrótowo, czy bardzo tak, jak to powiedzieć, wielki nieładzie to, co mówię teraz, ale właśnie rzeczywiście ta i Maryja, i Zachariasz, i w scenie zwiastowania i objawienia Zachariaszowi przez Gabriela. I w tych hymnach są bardzo, bardzo podobni. Bardzo, to też można powiedzieć, że taka jedność jest pomiędzy Marią i Zachariaszem w pewnym sensie. To tak ciekawe. Znaczy nie samo, że chcę malować, ale Pan Bóg rzeczywiście dociera i do tych starych, i do tych młodych. I do tych, którzy już kończą życie, i do tych, którzy zaczynają. To też jest takie pokazanie takiej powszechności misji Pana Boga, powszechności misji Jezusa, który przychodzi. Przychodzi do każdego, każdy z nas, tak samo jak Zachariasz i Maria byli w różnym wieku, ale doświadczyli mocy Ducha Świętego, doświadczyli mocy Boga, doświadczyli nowego życia, każdy z nas może tego nowego życia doświadczyć, każdy z nas może doświadczyć charyzmatów, każdy z nas może doświadczyć otwarcia się na światopoznania, uwielbiać, dlatego niech te przykłady będą dla nas zachętą, abyśmy także otwierali się na działanie Ducha Świętego, niech On nas prowadzi, niech przemienia i czynimy wielkie rzeczy na Jego chwałę. I tyle, przepraszam, że więcej inaczej nie potrafię dzisiaj.